Jest jakieś miejsce, do którego chciałby pan jeszcze dotrzeć, a jeszcze to właśnie marzenie się nie spełniło?
Coraz mniej odkrywam, że tak powiem, nowych miejsc. Na przykład przez ostatnie 3-4 lata lista odwiedzonych przeze mnie krajów wzrosła raptem o 3 państwa, mimo że spędzam praktycznie każdego roku 6 miesięcy w podróży. Ja co chwilę wracam w te same miejsca. Zauważyłem, że coraz bardziej mi satysfakcjonuje wracanie w te same miejsca, a nie odkrywanie nowych, bo gdy jedzie się gdzieś po raz pierwszy, siedzi w nas taki przymus zaliczenia wszystkich ważnych spraw. Jeśli to są Indie, to mu trzeba zobaczyć Taj Mahal, Varanasi, schody nad Gangesem i tak dalej. Gdy się leci do Bangkoku, do Tajlandii, trzeba koniecznie zobaczyć leżącego Buddę i Wielki Złoty Pałac. Ale gdy się wraca tam drugi, trzeci, czwarty, piąty raz, można już odpuścić te wszystkie atrakcje i zacząć się przyglądać, jak ten świat się zmienia, jak ten kraj się zmienia. Nagle rzeczy, które nam się wydawały niesamowite, widzimy je drugi, trzeci, czwarty raz, okazują się albo chucpą dla turystów, albo czymś zupełnie banalnym, w sumie najsłabszym ze wszystkiego, co tutaj się dzieje dookoła. Mamy swoje ścieżki, mamy swoich znajomych, mamy kontakty, mamy ludzi, można dostrzec procesy, którym podlega ten kraj i wtedy zaczyna się odkrywanie, wtedy się zaczyna poznawanie tego miejsca, a nie jego zwiedzanie. Więc ja coraz częściej wracam w te same miejsca, a coraz rzadziej odkrywam nowe.
Co moglibyśmy powiedzieć słuchaczom, którzy chcieliby właśnie odbyć takie podróże, których pan ma już na koncie kilkadziesiąt? Czy faktycznie trzeba być do tego odpowiednio przygotowanym? Przewertować wszystkie przewodniki, które są dostępne, czy po prostu uwierzyć połowie temu, co piszą przewodniki, a drugie zabrać dla siebie, żeby to była dla nas fascynująca przygoda?
Wszystko zaczyna się od decyzji. To jest najważniejsza sprawa. Dzisiaj trzeba podjąć decyzję, lecę do Ekwadoru, albo tam do Gruzji, albo gdziekolwiek indziej. Wystarczy wziąć swój kalendarz, przewracać kartki tak długo, aż pojawi się pierwsza pusta. Niech to będzie maj 2017, czemu nie? I tam sobie zaznaczyć, wylatuję na 3 tygodnie do Ekwadoru. Od decyzji się zaczyna wszystko, cała reszta życia się ułoży w międzyczasie i będzie naprawdę dużo czasu, żeby sobie poczytać. Są dwie szkoły, albo naprawdę dużo czytać przed wyjazdem, albo lecieć spontanicznie. Ja jestem raczej zwolennikiem tej pierwszej, ponieważ czytanie przed wyjazdem pozwala uniknąć wielu problemów i pozwala lepiej zrozumieć to, co się tam widzi na miejscu. Czasami przewodniki turystyczne, zwłaszcza magazyny turystyczne czy podróżnicze w szczególności, pokazują różne miejsca w bardzo taki magiczny, oszukańczy sposób. Jest taka świątynia w Kanchanaburi w Tajlandii, świątynia tygrysów, która we wszystkich przewodnikach wygląda na niesamowite sanktuarium dzikiej przyrody, a tak naprawdę jest zoo dla turystów, w której męczone są tygrysy i są przykuwane do ziemi, narkotyzowane, żeby można sobie było robić z nimi zdjęcia. I wystarczy spędzić godzinę na wyszukiwaniu informacji, żeby trafić na ten obrazek i on jest prawdziwszy. On przeczy temu, co widzimy w folderach turystycznych, ale to jest prawda. W związku z czym takie nawet jedno czy dwudniowe poszukiwanie informacji w sieci czy rozmowy z kimś, kto właśnie wrócił z tego kraju, pozwolą uniknąć pewnie 90% rozczarowań czy problemów, które w tym kraju na nas czekają. No i najważniejsze oczywiście to wybrać właściwy kraj na pierwszą taką podróż. Właściwy kraj na pierwszą podróż powinien być naraz bezpieczny, tani i egzotyczny. Jeśli to będą 3 spełnione warunki, to czeka nas podróż życia, gwarantuję.
Czyli w przypadku nas, Europejczyków, taki kraj, który by pan sugerował, żeby rozpocząć właśnie tą turystyczną przygodę, to?
Na pewno bym zaczął od Azji Południowo-Wschodniej, od Tajlandii, od Malezji na przykład. To są 2 idealne kraje. Gdy się ląduje, wszystko jest zupełnie inne. Strefa równikowa, zapachy, smaki, rysy twarzy, języki, świątynie, religia, kultura, jedzenie, wszystko jest inne. To jest bomba, która rozsadza czaszkę na samym początku, naprawdę. Jednocześnie to są bardzo zamożne kraje, wbrew pozorom. Świetna infrastruktura, bardzo dobry dostęp do usług medycznych, pyszne jedzenie, niesamowita kultura, więc jest bezpiecznie i do tego jest tanio. Ja podróż z Bangkoku do Singapuru 3 lata temu przez 3 kraje, południową Tajlandię, Malezję kontynentalną i potem przez Singapur, zamknąłem w 2500 zł. Ze wszystkimi wydatkami łącznie z kosztem biletu lotniczego tam i z powrotem, więc wydaje mi się, że więcej się wydaje w sezonie we Władysławowie albo w Juracie. To są takie pieniądze. To też jest duży mit, że podróżowanie musi być drogie. Nie, nie musi być drogie. Drogie są podróże z biurem podróży, a nie podróżowanie.
Jak to zrobić, żeby za takie pieniądze zwiedzić taki kawałek świata, szukać odpowiednich ofert w internecie, bo przecież są specjaliści, którzy potrafią znaleźć naprawdę tanie przeloty, bo tutaj chyba przeloty są jednak tą największą przeszkodą i zarazem najdroższą.
Lot jest zawsze największą składową ceny każdego wyjazdu, zwłaszcza jeśli to jest daleki wyjazd. Ja napisałem taki poradnik, można go znaleźć na mojej stronie, na stronie tomekmichniewicz.pl, który Państwa przeprowadzi za rękę od fazy planowania do powrotu do domu. I tam jest bardzo dużo porad, jak wyszukać tani lot. Główna sprowadza się do tego, że trzeba cechować się elastycznością, że nie można mieć jednego kraju, koniecznie tam muszę polecieć, koniecznie w listopadzie. Jeśli koniecznie w listopadzie, to miejmy 10 krajów, do których możemy polecieć. Jeśli mamy tylko jeden kraj, to dajmy sobie więcej czasu, dajmy sobie pół roku, gdzieś tam się wstrzelimy. No i kupujemy oczywiście bilety lotnicze w 2 momentach w roku, we wrześniu i w styczniu, kiedy wszystkie duże firmy lotnicze organizują obniżki, często o 50% i można opolować bardzo tanie bilety.